сіденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір. В kolejnych посиденках вітам Małgorzata Fremus. Dziś chciałabym Państwu pokazać, że dla Polaków Ukraina jest bardzo ważna. Między innymi Rafał Podraza opowie nam, jak napisał piosenkę z Januszem Kondratowiczem, kiedy padły pierwsze strzały na Majdanie. Minęło 10 lat, a jego piosenka jest wciąż tak samo aktualna. Paweł Osłowski jedzie do Lwowa z muzykami Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, by sztuką wesprzeć swoich ukraińskich przyjaciół. Zatem zaczynamy. Zanim nasza pierwsza rozmowa, to pierwsze wiadomości i Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. До кінця року завод «Rheinmetall» в Україні випустить першу партію БМП. Усього німецький зброярський концерн «Rheinmetall» будує в Україні 4 заводи по виробництву різних видів озброєння. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив директор «Rheinmetall» Армін Папергер. За його словами, перший завод вже працює, там обслуговується техніка та працює виробнича лінія з виробництва БМП «Линкс». Другий та третій заводи, які ще будуються, вироблятимуть порохи та боєприпаси. Нарешті четвертий завод компанії вироблятиме системи ППО. Директор «Rheinmetall» сказав, що цілком задоволений захистом цих заводів в Україні. «Ми проводимо потужну навчальну програму для людей, щоб навчити їх, що їм там робити. Я радий, що в деяких питаннях ми можемо просуватися дуже швидко. Звичайно, що з німецького, що з українського боку, інколи виникає питання бюрократії. Однак врешті-решт усе працює», – розповів Армін Папергер. Представники України та Індії провели зустріч та обговорили перспективи співпраці країн у сфері оборонної галузі промисловості, джерело Міністерства з питань стратегічних галузей. Зокрема, 26 жовтня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів зустріч з послом Республіки Індія Раві Шанкаром та військово-морським аташе Сантошем Беляппою. Сторони обговорювали перспективи україно-індійської співпраці у сфері оборонної галузі промисловості. Сметанін зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України. Пряма мова Сметаніна. Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі. Ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості і потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись. Повідомляється, що посол Індії подякував міністру за його зусилля. Я вітаю пропозицію щодо розширення співпраці у сфері оборонних промисловостей та запевняю міністра у підтримці з боку посольства у визначенні конкретних пропозицій.
Tu, gdzie umarło już ptaków śpiewanie, gdzie wokół pustka, strach i ból. Tu, gdzie w przestrachu dziecko śpi małe, gdzie prawda, nadzieja i dobro ronią łzy. Tu biją, mordują, lecz my się nie damy. Chcemy wolności, dla niej umieramy. Nas biją, mordują, ziem naszych nie damy. Do świata całego o pomoc. Mówią po deszczu słońce nastaje, jakoś po nocy dzień tu nie wstaje. Matki spłakane na synów czekają, a żony mężów w sekrecie chowają. Nas biją, mordują, lecz my się nie damy. Chcemy wolności, dla niej umieramy. Nas biją, mordują, ziem naszych nie damy. Do świata całego o pomoc. Gdzie Bóg jest, ja pytam, czy tego nie słyszy, czy łez Ukrainy w swym niebie nie widzi, nie. Nas biją, mordują, lecz my się nie damy. Nas biją, mordują, ziem naszych nie damy.
Nie damy.
Do świata całego o pomoc.
Tak jak Państwu mówiłam, dzisiaj porozmawiam z Rafałem Podrazą, który opowie nam o piosence, którą napisał, właśnie nawet nie sam, napisał inspirowany wydarzeniami wtedy na Majdanie prawie dekadę temu. Jak to było? To był wtedy luty, powiedziałeś, pamiętam, że mówiłeś mi, że było zimno, czyli ta piosenka, którą Państwo przed chwilą słuchali, powstała mniej więcej w lutym 2014 roku.
Tak, bo to był taki okres, kiedy ja byłem u Janusza Kondratowicza i pisałem książkę Wieczór nad rzeką zdarzeń. I faktycznie...
Ja tylko powiem naszym słuchaczom, może nie wszyscy pamiętają, bo Janusz Kondratowicz to jeden z najlepszych tekściarzy piosenek w Polsce. No niestety pan Janusz Kondratowicz właśnie od dobrej dekady, to były ostatnie chwile, kiedy wyście razem się spotkali. Nie żyje, ale zdążyliście razem tę piosenkę napisać.
To było bardzo ciekawe, bo ja faktycznie siedziałem w tramwaju, w autobusie, nie pamiętam dokładnie, ale widziałem, że coś się dzieje, bo się o tym mówiło, że są ofiary. To był chyba luty albo styczeń faktycznie, kiedy tam się działo. Jakoś tak nie godząc się chyba na tą sytuację, bo tam były te ruchy wolnościowe, prounijne. I wtedy właśnie napisałem taki graft, bym powiedział, piosenki, takiego, jak to Janusz potem określił, song protestu. I pamiętam, przyjechałem do niego taki zdenerwowany, taki może nie zdenerwowany, taki bardziej pobudzony. I mówię, co taki jesteś? Ja mówię, że właśnie taka sytuacja i że napisałem tekst. I mówię, no to pokaż ten tekst. I ja faktycznie mu dałem tą kartkę, pomazaną już 1000 razy. Mówię, słuchaj, bardzo ciekawe. Dwa wersy mu się bardzo spodobały. Zaczęłam się drugą zwrotką. A gdybyś to zdanie dał tutaj zmienił to słowo, tutaj może byś tu dołożył, a to byś tak przesunął. I w pewnym momencie nagle z tego tekstu, dość surowego, pojawiła się, jak Państwo chyba, mam nadzieję, też się ze mną zgodzą, bardzo ciekawy tekst, który potem dostał muzykę od Marcina Błądzińskiego. I tak ta piosenka zafunkcjonowała muzycznie. A że ja wtedy jeździłem na festiwale zagraniczne i miałem kontakt z ukraińskimi dziennikarzami, to pamiętam w Radiu Ukraina, Olek Semczuk puszczał tę piosenkę przez jakiś czas, więc to był taki polski symbol tego, co się działo na Majdanie, naszej takiej zgody i walki z tym, co się działo.
Wtedy to była taka niezgoda na to, że do swoich snajperzy w Kijowie po prostu strzelali. Pamiętam, taki potem powstał film, kiedy strzał po strzale do setki było widać, ktoś to obserwował. To rzeczywiście były takie niezapomniane sceny i dzisiaj, kiedy takie sceny są codziennością, może nie takie snajperskie, ale bomby, powiedziałabym, trudniejsze, bardziej zabijające, groźniejsze padają nie tylko na Kijów, ale na całą Ukrainę, to ta piosenka staje się jeszcze bardziej prawdziwa. Wprawdzie dzisiaj żony swoich mężów nie chowają w ukryciu, jak wtedy, ale czasami ukrywają to przed swoimi dziećmi, czasami przed rodziną, a czasami nawet przed samymi sobą, bo wiedzą, że ci ich mężowie, bracia nie wrócą.
No to jest faktycznie, to jest siła song protestu, tutaj już powiedział, że ta piosenka żyje jakby swoim życiem. Ta wojna trwa ciągle, to nie był moment, to jest cały czas, to parę lat już trwa. No więc jak gdyby ta sytuacja jest cały czas tam napięta, a ta piosenka jest cały czas aktualna. I kiedy rzadko mi się zdarza, ale włączam ją, albo gdzieś ją znajdę na playliście i włączam ją, no to faktycznie te emocje do mnie wracają. Tego takiego szoku pierwszego, że coś takiego się może dziać tutaj obok, zaraz za wschodnią granicą, że jakby wracamy do wojny. Teraz to tak mówiłaś, że to już spowszechniało troszeczkę, a wtedy to był to taki szok dla nas, tak, że nagle ludzie do siebie strzelają. Znaczy, że u nas było podobnie w latach 80., więc jakby walczyli o tę wolność i dalej walczą tak naprawdę. Nas biją, mordują, ale my się nie damy, my chcemy walczyć o naszą ziemię. To jest cały czas aktualne.
Ta piosenka jakoś jeszcze wróciła do ciebie? Ktoś chciał jeszcze ją nagrywać, czy tylko...
Tak, będą wtedy Olek Semczuk, kiedy ta zaczęła funkcjonować ta piosenka w ogóle. Dla mnie to było szokujące zdarzenie, dla Marcina Błądzińskiego, który napisał muzykę i zaśpiewał tak, że było to szokujące. Pojawiła się dziewczyna, piosenkarka ukraińska, która chciała to przetłumaczyć na język ukraiński i także śpiewać, włączyć do swojego repertuaru. Nie wiem, jak to się wydarzyło, bo ja z nią kontaktu już nie mam. Z Olegiem też nie mam kontaktu. Może gdzieś jest przetłumaczona i gdzieś tam kiedyś może ją znajdę w eterze niechcący.
Напиши
на чужому конверті. Те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті. Будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни свої перші кохання, най душа як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно ближче. Не спіши, най вона зачекає ще житті не сказав, і за крок до відважної смерті. Будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно ближче. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Потерпи, най вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає за мить.
Czas na kolejne wiadomości, które przygotowała dla nas i przeczyta Julia Musatenko.
Посперед України при ООН Сергій Кислиця заявив, що візит генсека організації Антоніо Гутеріша до Російської Федерації та зустріч з російським правителем Володимиром Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду. Джерело Кислиця в соцмережі X, пише «Європейська правда». Кислиця навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, як у випадку з Путіним. Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутеріша на посаді пан Гі Мун. У цитованому уривку зазначається, що може статися так, що особи, щодо яких є ордер Міжнародного кримінального суду, будуть цілеспрямовано добиватися зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет. Нагадую, цього тижня генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш поїхав до російської Казані на саміт БРІКС. В МЗС України дорікнули йому за цей крок, нагадавши, що генсек не захотів брати участі у першому саміті миру у Швейцарії. Гутеріш після поїздки заявив, що під час візиту закликав до справедливого миру в Україні відповідно до статуту ООН, а на зустрічі з Путіним наголошував, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права. За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський не погодився на візит генсека ООН до Києва через його поїздку до Росії. 1000 гривень, яку уряд має виплатити українцям у рамках програми допомоги, анонсованої напередодні президентом Володимиром Зеленським, будуть нараховувати на картку національного кешбеку, яку можна відкрити в Дії. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболєв в ефірі телемарафону «Єдині новини», цитує рубрика. За його словами, йдеться про 1000 гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Ці гроші можна буде використати упродовж зими – грудня, січня та лютого. Гроші надходитимуть на картку національного кешбеку, потрібно буде її відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через Дію. Вже підключені всі популярні банки, якими користуються українці, пояснив Соболєв. За його словами, гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книг, інші послуги, що додатково підтримує український мікро- і середній бізнес. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ. Ці гроші марковані, тобто є визначене коло, куди їх можна буде спрямувати, але також їх можна буде задонатити на ЗСУ, пояснив заступник міністра. Коментуючи, у скільки обійдеться державі ця програма, Соболєв пояснив, що фінальна сума цієї програми за ці 3 зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористатися цією програмою. Відповідаючи на питання, звідки уряд планує залучати кошти для цієї програми підтримки, посадовець пояснив, що це не нові кошти. Це кошти від програм, які є в основних програмах. Ми переспрямовуємо з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоювати до кінця року. І крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки. Пояснив Соболєв.
Обіцяв тобі, що заведем кота і ретривера. А може навіть два, що кохатиму тебе я все життя, ти завжди чутимеш моє серцебиття. Прощавай! Крам і
Paweł Osłowski w studiu, dlatego że za chwilę już będziesz w Lwowie i to jest taki wyjazd wielopoziomowy.
Tak jest, dzień dobry. Bardzo...
Paweł Osłowski z Fundacji Akademia Muzyki Dawnej.
Tak jest, bardzo, bardzo czekamy na tę możliwość. W Lwów też na nas czeka, bo jak może słuchacze pamiętają, od 21 lat idziemy ręka w rękę, organizując festiwale muzyki dawnej. My jesteśmy już po naszym majowym 21 festiwalu, a we Lwowie w najbliższy czwartek rozpocznie się 21 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej w Lwów 2024.
Powiedziałam, że to jest wielopiętrowe, bo także jedziecie dlatego, że prezeska Fundacji Akademia Muzyki Dawnej pochodzi z Lwowa, więc jedzie przy okazji, że tak powiem, na groby swoich bliskich. Akurat tak się złożyło, bo to nie zawsze tak się zdarza, ale jeździcie też do swoich przyjaciół, bo rzeczywiście oba festiwale są bardzo zaprzyjaźnione. Wojna w Ukrainie spowodowała, szczególnie ten ostatni, to coś się dzieje w ciągu ostatnich 3 lat, spowodowała, że jeszcze bardziej związaliście się ze Lwowem, jeżeli oczywiście można tak powiedzieć.
To znaczy jeszcze bardziej chyba jesteśmy...
Emocjonalnie.
Jeszcze bardziej jesteśmy potrzebni i potrzebna jest ta współpraca, bo kiedyś to była może kwestia wyboru, a dzisiaj nie ma wyboru. Dzisiaj musimy, wydaje nam się, budować wspólnie tę kulturę, dla której warto poświęcić wszystkie inne elementy naszego codziennego życia. I ja sobie wtedy przypominam, jak nam było trudno w stanie wojennym, kiedy do nas wtedy w latach 80. przyjeżdżały zespoły z zagranicy, z zachodu Europy i były one tam światełkiem nadziei, że gdzieś jest normalnie, gdzie można się cieszyć po prostu zwykłym życiem koncertowym. I pamiętam te kursy mistrzowskie, to było raz do roku, coś wspaniałego, przyjechali artyści z Francji, z Włoch czy z zachodnich Niemiec. I wtedy wszyscy studenci, wszyscy uczniowie po prostu na wyścigi, każdy chciał w tym wziąć udział. I podobnie teraz sytuacja wygląda na Akademii Muzycznej we Lwowie. Zaprosiliśmy do współpracy Katedrę Instrumentów Dawnych, powstającą tam przecież dopiero od paru lat. I proszę sobie wyobrazić, że potrzebowaliśmy powiedzmy 12 muzyków, zgłosiło się 3 razy tyle osób. Wszyscy chcą grać, wszyscy chcą w tym uczestniczyć. Po prostu ta energia młodych ludzi, no wiemy przecież, co się tam dzieje, a mimo to, a może właśnie dlatego chcą być artystami, chcą studiować te zamierzchłe czasy, kiedy ta muzyka była tak ważna w życiu każdego z nas. Także ja sobie przypomniałem, jak to było 40 lat temu w Polsce, a może to jest złe porównanie, ale teraz, bo było pytanie, słuchaj, czy co, może zredukujemy tą orkiestrę, bo to za duża, do Bacha wystarczy 3 skrzypiec, 1 kontrabas, a mówiłem, ja mam 3 kontrabasy, słuchaj, to będziemy ich wymieniali. Zagrałem 1 koncert, 1, drugi, tak żeby wszyscy mogli uczestniczyć, bo to jest dla nich, to jest im potrzebne, to im da, myślę, znacznie więcej niż to, że my przyjechaliśmy na festiwal. To będą warsztaty i piękny bachowski koncert.
Właśnie, bo chciałam powiedzieć, zresztą myślę, że od dawna już to masz, że kiedy jedziecie na festiwal, szczególnie do przyjaciół, chciałoby się, żeby była jeszcze wartość dodana. Sam koncert jest niezwykłą wartością, ale to jest jakby za mało. Chcemy wymieniać się doświadczeniem, chcemy umiejętnościami.
Tak, i żeby coś zostawało, żeby w tych ludziach rzeczywiście to ziarenko potem kiełkowało i rosło. I my to obserwujemy od 20 już lat. Jak wspaniale, no w ogóle w całej skali kultury muzycznej na Ukrainie, w Ukrainie Lwów, no z racji też i dziedzictwa wspólnej historii, jeśli chodzi o to nasze nurt wykonawstwa historycznego, jest liderem. Niezależnie od tego, co wcześniej się w Kijowie działo, to właśnie we Lwowie powstał Festiwal Muzyki Dawnej, nie w Kijowie. Więc tutaj jest wspaniała ciągłość. no, w obliczu no, no, zarówno z tego zagrożenia wojennego, wszyscy nam odradzali, nie jedźcie tam, ale byliśmy już na początku wojny, przed 2 laty, kiedy Ula zagrała recital klawesynowy w sali Filharmonii, zamienionej na hub medyczny. Teraz już jest tam publiczność i odbywają się koncerty. Sala jest tak zbudowana jeszcze przez Austriaków przed I wojną światową, że ona stanowi po prostu schron. Sala koncertowa jest bezpieczna, bo jest obudowana ze wszystkich stron, nawet podczas alarmów bombowych nie należy opuszczać.
Ze względu na to, żeby z zewnątrz, a świat jest przecież bardzo blisko, tak, żeby nie przeszkadzał i dlatego to
no
jest
świat nie
tak
przeszkadza.
Zrobione.
Więc wbrew pozorom życie koncertowe we Lwowie nie stanowi zagrożenia takiego wprost, a daje no, coś znacznie więcej. Daje wielką nadzieję na normalne życie. Zresztą tą ideą przewodnią od początku aneksji Krymu i tej pełnoskalowej wojny jest, że muzy we Lwowie nie milczą. Niektóre muzy są zapakowane jak te pomniki na ulicach, są zabezpieczone, aby nie zostały uszkodzone w wyniku bombardowań. Natomiast muzy w muzyce są cały czas aktywne, więc chcemy w tym uczestniczyć i cieszymy się, że nasze szczecińskie światełko tam, powiedzmy, nadziei, muzycznej nadziei przyjedzie. Dodam tylko, że uczestniczymy w tym także nasza publiczność, która finansuje cegiełki, cały czas są od przeszło 2 lat kupowane przez fundację dla, żeby to ładnie powiedzieć, drogą Fundacji Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie. Cały czas odbywa się skromny, ale jednak transfer finansowy na konto Filharmonii Lwowskiej, Narodowej Filharmonii Lwowskiej, gdzie powstała między innymi w tym roku orkiestra, która się pięknie nazywa Terra Barocca i ona zrzesza tych młodych ludzi, którym groziła mobilizacja, a przecież ze skrzypków to raczej byłby mały pożytek na froncie. Dzięki tej inicjatywie, którą też wspieramy, już na etacie jest już paru muzyków młodego pokolenia, z którymi będziemy na festiwalu występować.
No, a wiemy doskonale, że oni jakby tworząc kulturę, to jest taki ich swoisty bój, to jest ich walka. Wiemy doskonale, że ich sztuka jest potrzebna żołnierzom, że to jest no, taki miód na serce, ale jest jeszcze inny wątek. Ja mam wrażenie, będąc z wami przecież tylko w czasie wojennym, nie było zagrożeń, to w Ukrainie muzyka jest trochę inaczej traktowana. Koncerty są traktowane nie tylko jako pewne spotkanie ze sztuką i pewna przyjemność, ale też wyjątkowy czas. To jest coś niezwykłego.
To jest to, czego nam, myślę, brakuje. O tym ja przynajmniej staram się zawsze przypominać. To jest po prostu życie duchowe. To życie duchowe u nas gdzieś zostało przykryte tym życiem komercyjnym, tą pogonią za sukcesem. A mam wrażenie, że mimo wszystko w tym młodym społeczeństwie ukraińskim to odrodzenie między innymi takie życia religijnego, ale także i kulturalnego wzbogaciło ich duchowość i także stworzyło sytuację, w której oni tak dzielnie tak, pokazują światu, jacy są tak naprawdę odważni i wiedzą po co i dlaczego przelewają tę krew. No przecież tego Amerykanie na początku w ogóle nie mogli zrozumieć. Ja myślę, że także poprzez kulturę gdzieś jednak się powraca do tego, co człowiek naprawdę potrzebuje, jak kaniacz dżumy. Potrzebujemy nie tylko tego pokarmu i tego, żeby codziennie było co zjeść na śniadanie, ale także i potrzebujemy tego duchowego wzmocnienia poprzez jednak sztukę. I tej sztuki tam naprawdę we Lwowie nie brak, bo w galeriach malarstwa bardzo to wszystko widać, to kipi, ta energia, to wszystko żyje. I bardzo ciekawe powstają w tej chwili także i nowe kompozycje, bo my wprawdzie jedziemy na Festiwal Muzyki Dawnej, ale dopiero co przed miesiącem skończył się we Lwowie Festiwal Kontrasty i były prawykonania muzyki pisanej tu i teraz, podczas nalotów, podczas wojny. To też warto to się do tego zwrócić i tego to dostrzec, że potrafią nawet takie straszne przeżycia obrócić na korzyść jednak pewnych przeżyć estetycznych i duchowych.
To jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, bo ja, będąc z wami przecież w Ukrainie, doświadczałam właśnie przedziwnego, innego oglądania sztuki. To jest, ja nie mówię, że nasze jest gorsze, czy tamto jest lepsze. Jest przede wszystkim inne, niezwykle uważne, traktowane w sposób wyjątkowy, choć przecież tych ludzi widzieliśmy kilka razy na koncertach. To nie jest tak, że to było naprawdę raz na rok.
Tak, oni potrafią, a może to jest właśnie ta ucieczka, po prostu zatapiają się w tym medium, jakim jest muzyka na koncercie, czy obraz na wystawie. Zatracają się, rzeczywiście wchodzą w głąb, bardzo świadomie uczestniczą w tych prezentacjach. To nie jest tylko przyjdę, obejrzę i spotkam się, tylko rzeczywiście to jest esencja takich najlepszych, najważniejszych spotkań z melomanami. Nigdzie się w Europie nie spotkałem z tym, aby publiczność po koncercie czytała wiersze, to już pamiętasz, wiersze,
oczywiście,
które
tego się nie da zapomnieć.
Potrafią przecież deklamować wiersze, które przyszły im do głowy w trakcie słuchania muzyki. To jest zjawisko, które po prostu przerasta nasze wyobrażenie o tym, co można robić w trakcie koncertu, słuchając muzyki. Więc to jest prawda. Oni słuchają tego inaczej, są bardzo zaangażowani, czyli widać, jak bardzo tego potrzebują.
No muszę zapytać na zakończenie, nie boicie się jechać? Jedziecie autobusem, czy jedziecie pociągiem? Jak to jest?
Oczywiście, że trzeba być rozsądnym i nie trzeba tutaj szarżować. Komunikacja kolejowa obowiązuje. Czy koronowane głowy, czy ministrów, więc my też pociągiem pojedziemy. Nocny pociąg do Przemyśla, ze Szczecina do Przemyśla, a mówię kierunkowo, tam są dwa pociągi, które z Przemyśla odjeżdżają przez Lwów dalej. Ale my oczywiście tylko do Lwowa się...
No już z Przemyśla to jest rzut kamieniem prawie.
No to jest ten, te 70 parę kilometrów, ale to właśnie, to już przechodzimy na stronę właściwie niemalże frontu. Także czy się nie boimy? Nie boimy się, a przede wszystkim bardzo chcemy, bo wiemy, jak bardzo jest to potrzebne, nie tylko dla nas, że chcemy tu jakoś kozaczyć i udowadniać, że co tam nam wojna. Nie, nie. Właśnie jedziemy, żeby oni się poczuli trochę bardziej bezpiecznie i pewni, że nie są sami, że cały czas jesteśmy z nimi i stoimy ramię w ramię, nawet podczas koncertów.
Не влагай почуття, будь обережна, не біжи за вчорашнім днем безмежним, затушуй свою тінь до міліметра, закричи і біжи в свої тенета, тихо я прошепчу, та хто почує, серце хоче кричать, ніхто не чує, і сльозою розтопити міцні кайдани, плаче дощ, плачу я, і небо здавив. Ще хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тебе люблю все життя і до останку. Ще хмар злечу, щоб почати все спочатку. Злітаєш, що тримає тебе, і ти не знаєш, як любов зберегти, але це тайна, і до зустрічі сказати, та не буквально, тільки я розчу, та хто почує, серце хоче кричать, ніхто не чує, моя воля міцна, та хто повірить, і я здаю сльозам, ніхто не щоб почати все спочатку. Я тебе люблю все життя і до останку. Ти ще
życia i do ostatku. Yeah, yeah. Życia i do ostatku. I się mam zwyczu, co posiadł ze spośladku. Ja
za chwilę już ostatnie wiadomości, a przeczyta je oczywiście Julia Musatenko.
Як показує дослідження MasterCard, український бізнес стрімко розвивається. 75% опитаних бізнесів активно використовує цифрові канали для продажу та комунікації з клієнтами. В опитуванні взяли участь 445 українських власників мікро, малого та середнього бізнесу у 20 областях України. Кожен шостий опитаний підприємець повідомив, що відкрив свій поточний бізнес вже після початку повномасштабної війни Росії з Україною. При цьому 66% з них не мали попереднього досвіду бізнес-діяльності. Наразі вже 3 із 4 підприємців активно використовують цифрові канали для представлення товарів і послуг свого бренду. Зокрема, третина підприємств мають власний веб-сайт, чверть опитаних представлені на маркетплейсах, а кожен шостий підприємець розробив мобільний додаток для свого бізнесу. Крім того, підприємці активно впроваджують інструменти штучного інтелекту. Вже кожен п'ятий підприємець користується ЧІ у своїй бізнес-діяльності. 56% опитаних підприємців або вже експортують, або планують виходити на інші ринки. Найбільш популярними країнами для експорту стала Польща – 32%, Німеччина – 22%, США – 16%, Литва і Італія – по 13%. Магазин з українськими коміксами у польському Кракові планує відкрити видавництво UA Comics. Про це повідомила головна редакторка видавництва UA Comics Руслана Коропецька в коментарі для «Читомо». Книгарня буде продавати графічні романи українських авторів не лише українською, а й польською мовами. Також видавництво UAS Comics планує перекладати власні комікси польською. Руслана Коропецька зазначає, що у Польщі є попит на українські комікси, та зазначає, що цікавляться ними не лише польською. Коли я буваю на фестивалях коміксів, то завжди купую видання, які мені подобаються, незалежно від мови. Не розумію, чому і нам не продавати видання українською, зауважила вона. Окрім видання власних коміксів польською, Comics.ua також продають права на публікацію коміксів, зокрема і на польський ринок. Наприклад, на книжку з графічною поезією 3-3-3. Відкрити книгарню планують до кінця року. Дату відкриття повідомлять незабаром. І на цьому це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. Бережіть себе. До побачення.
Liczba ludności Ukrainy zmniejszyła się o ponad 10 milionów od początku pełnowymiarowej inwazji rozpoczętej przez Rosję w lutym 2022 roku. Poinformował o tym Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych. Dzietność spadła do mniej więcej jednego dziecka na kobietę, co jest jednym z najniższych wskaźników na świecie i znacznie odbiega od poziomu 2,1 dziecka na kobietę, zapewniającego zastępowalność pokoleń. Ponad 6,7 miliona osób opuściło Ukrainę, a wiele zginęło w wyniku konfliktu. O szczegółach Paweł Buszko.
Główną przyczyną wyludniania się Ukrainy jest uchodźstwo przed wojną. Według szacunków ONZ najwięcej, bo około miliona ukraińskich uchodźców przebywa w Niemczech i Polsce, po kilkaset tysięcy między innymi w Czechach oraz innych krajach, głównie Europy. Ogromna fala uchodźców obserwowana na początku wojny ustała. Wielu z nich zdecydowało się na powrót. Tak jak pani Iryna. W marcu 2022 roku z Kijowa przez Polskę z dziećmi uciekła do Francji. Po ponad roku przyjechała do Kijowa.
Główna przyczyna to też, że tato nasz tutaj, Saszko.
Przede wszystkim w Kijowie został mój mąż, Saszko. Dziewczynki bardzo tęskniły za tatą, a on za nami, ale też w Kijowie zrobiło się bezpieczniej w porównaniu z początkiem wojny. Pewnie, że jest wciąż niebezpiecznie, ale jest więcej systemów obrony przeciwlotniczej. Ponadto na Ukrainie jest nasze życie. Tutaj jest nasza rodzina, większość przyjaciół. Oczywiście, że ciągle są te nocne alarmy, ale jakoś się przyzwyczailiśmy.
Ja myślę, że oni już adaptowali się do...
Pani Iryna nie wyklucza jednak, że jeśli sytuacja bezpieczeństwa pogorszy się, to znów będzie będzie musiała uciec z Ukrainy. Wielu z tych, którzy musieli uciekać z ojczyzny, urządza jednak swoje życie w krajach, które ich przyjęły. Ukraińskie dzieci chodzą do szkół. Jedynie w Polsce do szkół i przedszkoli uczęszcza około 200 tysięcy ukraińskich dzieci. Według badań duża część ukraińskich uchodźców przebywających w krajach Unii ma stałą pracę. W Polsce ten odsetek wynosi około 65%. Z badań wynika także, że co czwarty ukraiński uchodźca w Europie chce na stałe pozostać poza granicami swego kraju. W ocenie badaczy, chociaż wielu ukraińskich uchodźców nadal chce wrócić, to dla większości decydującym czynnikiem jest przebieg wojny. Im dłużej trwa konflikt, tym lepiej ludzie mogą sobie wyobrazić przyszłość poza Ukrainą. Ukraińskie władze mają tego świadomość, uruchamiają szereg programów, które ułatwiłyby powrót. Jednak najbardziej taki powrót ułatwiłby pokój. Ma tego chyba świadomość prezydent Zełenski. Nie ma sensu, abyśmy obecnie motywowali do powrotu Ukraińców jakimiś sloganami. Po zakończeniu wojny jestem pewien, że wszyscy przyjadą, aby odbudować nasz kraj. Takiej pewności nie mają jednak eksperci. Ukraina boryka się z ogromnym deficytem pracowników. Jak prognozuje Wasyl Woskobojnyk, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Firm na Rzecz Międzynarodowego Zatrudnienia, brak zasobów ludzkich nad Dnieprem będzie się powiększał. Obecnie już brakuje budowlańców, pracowników rolnych, brakuje kierowców. Ta sytuacja będzie się pogarszać. Do tego trwa mobilizacja. Potrzebni są ludzie z umiejętnościami technicznymi. Szacuje się, że armia potrzebuje kilkuset tysięcy osób. To około 10% całej rezerwy mobilizacyjnej. Wojna się kiedyś skończy, natomiast pytaniem otwartym jest, czy i na ile możemy liczyć na masowe powroty. Zmniejszanie się liczby obywateli to problem, z którym Ukraina borykała się jeszcze przed pełnowymiarową agresją. O ile po odzyskaniu niepodległości w 1991 Ukraina liczyła 52 miliony obywateli, to w przededniu wojny było ich 37 milionów. Oprócz spadku dzietności i migracji duży wpływ na to miała też dokonana w 2014 roku rosyjska aneksja Krymu i części Donbasu.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus, a na zakończenie jeszcze raz piosenka Rafała Podrazy, Ukraina.
Tu, gdzie umarło już ptaków śpiewanie, gdzie wokół pustka, strach i ból. Tu, gdzie w przestrachu dziecko śpi małe, gdzie prawda, nadzieja i dobro ronią łzy. Tu biją, mordują, lecz my się nie damy. Chcemy wolności, dla niej umieramy. Nas biją, mordują, ziem naszych nie damy. Do świata całego o pomoc. Mówią po deszczu słońce nastaje, jakoś po nocy dzień tu nie wstaje. Matki spłakane na synów czekają, a żony mężów w sekrecie chowają. Nas biją, mordują, lecz my się nie damy. Chcemy wolności, dla niej umieramy. Nas biją, mordują, ziem naszych nie damy. Do świata całego o pomoc. Gdzie Bóg jest, ja pytam, czy tego nie słyszy,
czy łez Ukrainy w swym niebie nie widzi nie. Nas biją, mordują,
niech biją.
Lecz my się nie damy.
Jesteśmy za tydzień o tej samej porze. A były C?
Posiedeńki.
Czyli rozmowy ukraińskie.